Jesteście przestępcami.
Program Warto Rozmawiać jest poza anteną TVP. Za rządów PiS jest kłopot z wolnością słowa, powiedział Jan Pospieszalski w rozmowie z telewizją Idź Pod Prąd. Co dalej z mediami publicznymi? Czy rzeczywiście warto rozmawiać mimo różnic? I co dzisiaj może zjednoczyć Polaków? Zapraszam Państwa na rozmowę z redaktorem Janem Pospieszalskim, a w drugiej części pastor Paweł Chojecki, redaktor Cezary Kłosowicz oraz Wasze Głosy. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest Jan Pospieszalski, dziennikarz, muzyk, publicysta, autor programu Warto Rozmawiać w TVP. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie.
Panie redaktorze, mieliśmy okazję poznać się osobiście ponad 10 lat temu w Warszawie, kiedy razem walczyliśmy o prawdę, o tym, co się wydarzyło nad Smoleńskiem i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze spotkamy się na żywo i oczywiście zapraszamy do Lublina.
Tak, istotnie to były trudne dni. Ta historia do dziś nie została właściwie wyjaśniona. Właściwie nikt nie poniósł konsekwencji za zaniedbania, zaniechania polskich władz ówczesnych. Mam takie poczucie, że jakby ten rozdział nie jest zamknięty i że samo upamiętnianie rocznic, oczywiście właściwie i konieczne, bo pamięć jest tym, co nas konstruuje. Pamięć też jest swoistym hołdem wobec tych ludzi, którzy wtedy zginęli. Ale obok pamięci potrzebna jest prawda. Tej prawdy ciągle mamy deficyt i niewielu ludzi się o to upomina. Dlatego przypomnienie ze strony pani tamtych dni i tamtego czasu wyjątkowego jest chyba ważne, także dziękuję za to.
Niedawno była emisja filmu Ewy Stankiewicz Stan zagrożenia. Pamiętamy, to było wciąż z problemami, a przypomnijmy, że to obóz prawicy rządzi od 6 lat, tak zwana dobra zmiana. Stąd moje pytanie, czy jest pan redaktor zadowolony ze stanu telewizji państwowej i tak zwanych mediów prawicowych obecnie?
Mnie się wydaje, że moje zadowolenie nie ma nic tutaj do rzeczy. To jest kwestia taka, że media publiczne mają służyć, mają służyć społeczeństwu, mają służyć nam wszystkim. Mają być środkiem nie tylko komunikacji, informacji, ale również budowania wspólnoty, przekazywania takich kulturowo ważnych treści i z tym ciągle mamy chyba kłopot.
Obecnie, można powiedzieć, ma pan problemy z TVP, programu Warto Rozmawiać, już dwa miesiące nie ma na antenie. Pamiętamy, że tak działo się również za rządów Platformy Obywatelskiej. Czy w ten sposób wyobrażał sobie pan redaktor wolność słowa za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości?
To jest kłopot. Jestem w ogóle w takim dyskomforcie, obserwując politykę informacyjną nie tylko władzy, ale w ogóle tym, obserwując politykę wobec pandemii, wobec tych wszystkich zjawisk, które niesie za sobą kwestia wirusa wypuszczonego z Wuhan. I widząc to, każdy rozsądny, każdy myślący człowiek powinien zadawać sobie pytania, czy zamykanie wszystkiego, ograniczanie swobód obywatelskich, zamykanie szkół, zamykanie przychodni zdrowia, ograniczenie naszych kontaktów społecznych jest jedyną drogą do tego, żeby pokonywać wirusa. Moim zdaniem ciągle mamy bardzo jednostronną narrację wokół tej bardzo poważnej historii, która dotyczy nas od kilkunastu miesięcy. I w sytuacji, w której pojawiają się głosy, które kontestują ten jednostronny niezwykle przekaz, to mówimy o polityce nie tylko medialnej, ale również o polityce informacyjnej władz, która narzuciła całemu społeczeństwu pewne nowe rygory, nowe regulacje związane z funkcjonowaniem w życiu zawodowym, w życiu społecznym, w życiu rodzinnym, w życiu duchowym, w życiu religijnym, w edukacji, w kulturze, to jest przede wszystkim też w gospodarce. I w momencie, kiedy myśmy byli w sytuacji takiej niewiedzy, trochę przytłoczeni tym, tą groźbą takim lękiem wobec tego, co nas czeka, z czym mamy do czynienia. Widzieliśmy przekazy z Bergamo, widzieliśmy jakieś masowe groby budowane w Stanach Zjednoczonych i sznury ciężarówek z trumnami. To wszystko budziło w nas lęki. Byliśmy być może bardziej skłonni uznać, że drastyczne i takie bardzo rygorystyczne zarządzenia władz, regulacje, które były swoistą odpowiedzią czy takim rezonansem na zalecenia WHO, że te regulacje mają sens i są celowe. No, chronią nas, chronią nasze rodziny, naszych bliskich, nasze zdrowie. Po pewnym czasie jednak obserwacja skutków ubocznych tych zarządzeń była, no jednak prowadziła nas do zupełnie innych wniosków. Czy celowe jest zamykanie życia, czy celowe jest rujnowanie gospodarki, doprowadzenie do bankructwa biznesów, skazywanie naszych dzieci na siedzenie przed komputerami po 9 godzin dziennie, brak ograniczenia aktywności w przestrzeni publicznej, skazywanie na taką naprawdę izolację tych wszystkich ludzi, którzy żyli poprzez kontakt z innymi, jak artystów, jak twórców kultury, jak aktorów, muzyków, nauczycieli, duchownych. To było coś niesamowitego i nagle się okazało, że w ogóle o tym nie wolno rozmawiać. O tym oczywiście w dobie internetu tego rodzaju informacje nie można utrzymać pod korcem, tak? Ludzie się komunikują, wyciągają własne wnioski. Oczywiście jest spora grupa, sporo z nas ciągle ma obawy, ciągle jest poddana takiej presji, swoistego lęku, niepewności i to niebezpieczeństwo związane z zakażeniem dla wielu ciągle jest bardzo, bardzo dojmujące. Niemniej obserwując wzrosty i spadki zachorowań i tych zakażeń, można wsłuchać się w głosy tych, którzy śledzą te krzywe zachorowalności. Ja obserwuję kilku ludzi bardzo aktywnych w mediach społecznościowych, pana Krzysztofa Szczawińskiego, wsłuchuję się w to, co mówi profesor Jerzy Milewski i jestem skłonny uznać, że ich obliczenia nie są pozbawione sensowności.
Panie momencie, że wejdę w słowo, jeśli chodzi o COVID, to na pewno nie we wszystkich kwestiach się zgadzamy, ale zgadzamy się z tym, że na pewno warto rozmawiać i chwała panu za to, że swego czasu zaprosił pan doktora Bodnara, który opowiedział o leczeniu amantadyną, co okazuje się w Polsce wciąż jest niewygodnym tematem.
Pani Kornelia, ja tylko wrócę, bo zakończę tam tą myśl. Otóż żyjemy w kraju, w którym pandemia i ten wirus funkcjonuje w społeczeństwie już kilkanaście miesięcy. Wśród nas żyją ludzie, którzy mniej lub bardziej ciężko przechorowali, czy mieli kontakt z tym wirusem i wytworzyli sobie naturalną odporność. I to nie są tylko moje intuicje, tylko to są opinie i obliczenia lekarzy, którzy się na tym znają. Otóż w Polsce prawdopodobnie dzisiaj około 20 milionów ludzi ma odporność. To są ozdrowieńcy, to są ludzie, którzy mniej lub bardziej ciężko przechodzili COVID-a i ich system immunologiczny wypracował już tą wystarczającą odpowiedź na tego wirusa. Stąd już dawno powinniśmy luzować rygory, już dawno powinniśmy żyć w normalności. Tymczasem to luzowanie obostrzeń, tych restrykcji następowało bardzo wolno. No, jesteśmy dzień po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa, dzień po Bożym Ciele, gdzie w wielu diecezjach, w wielu parafiach nie było procesji Bożego Ciała, ponieważ biskupi, księża, ale też władza cywilna rygorami administracyjnymi spowodowali, że nie było możliwe manifestowanie na ulicach miast swojej wiary, swojego kultu. I stąd wiele tych procesji odbywało się nie na zewnątrz, tylko w obrębie placów kościelnych. W związku z tym ludzie zamiast w sposób wygodny, w dystansie iść i śpiewać pieśni eucharystyczne, szli stłoczeni na placach kościelnych wokół świątyń. Nie wiem, czy to z punktu widzenia epidemiologicznego było lepsze czy gorsze. No, to każdy rozsądny człowiek sam może wyciągnąć wnioski. Także
teraz chciałam przejść do skutków społecznych pandemii. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, widać, że COVID wywołuje duże emocje. Profesor Michał Łuczewski z Uniwersytetu Warszawskiego nazwał go również wirusem społecznym. Widzieliśmy to w ciągu ostatniego roku w Polsce. No, takim największym przykładem tej polaryzacji był strajk kobiet. Silne emocje, powiedzmy, są na rękę politykom czy medium. Konflikt nasyca również emocje w społeczeństwie, zwiększa oglądalność i stąd moje pytanie, czy w ogóle możemy uratować się przed coraz większą polaryzacją w Polsce?
Konflikt jest wpisany w naturę polityki. Konflikt jest wpisany w naturę demokracji. To nie jest nic złego, że ludzie różnią się poglądami, że ludzie się ze sobą nie zgadzają. Demokracja też polega na ucieraniu się stanowisk, na tym, aby konkurować w ofertach, czy w ideach, w sposobie, czy w wizjach urządzania świata, czy życia społecznego. Stąd tutaj w samym konflikcie nie ma nic złego. Natomiast gorzej jest w momencie, kiedy ten konflikt tak bardzo polaryzuje nas, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie, mając narzędzia poznawcze, nie wiem, media, prasę, internet, budować własnej wizji, czy własnych przekonań, czy wyrabiać sobie własną opinię na temat danego zjawiska. Stąd w obrębie tego dyskursu, jaki trwa w demokracji, polaryzacja stanowisk nie jest niczym złym. Złe jest to, jeżeli te podziały nas tak dalece dezintegrują, że nie jesteśmy w stanie znaleźć nawet płaszczyzny wspólnej porozumienia, czy uzgodnić te najbardziej podstawowe rzeczy. Jednym z takich bardzo podstawowych elementów jest to, czym jest życie, kiedy się ono zaczyna i czy jedna osoba ma prawo decydować o życiu drugiej osoby. Tak jest sytuacją obrony życia, tak jest sytuacją postulatów związanych z powszechnym dostępem do aborcji, co ostatnio słyszeliśmy ze strony Koalicji Obywatelskiej. Ten postulat aborcji do 12 tygodnia życia jest moim zdaniem cywilizacyjnym regresem. Pokazuje, że ludzie, którzy z takim postulatem wychodzą do społeczeństwa, no właśnie, liczą na popularność wobec zupełnie antycywilizacyjnych pomysłów, jakie mieliśmy na ulicach polskich miast w październiku. To, co pani nazwała strajkiem kobiet, ja nazywam tak zwanym strajkiem niektórych kobiet. To jest, są ludzie, którzy znaczy ta radykalna, chamska rewolta uliczna uzurpowała sobie prawo do reprezentowania kobiet, co nie jest prawdą, jest po prostu nadużyciem gigantycznym i trzeba o tym po prostu często trzeba to ciągle przypominać.
Widzieliśmy, że strajki kobiet tak naprawdę przekształciły się w taki wielki protest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, ale chciałam jeszcze nawiązać do tego, co może jednoczyć Polaków, co może być tym spoiwem. Pan redaktor powiedział, że kwestia życia, ale o tym właśnie mówimy, że to kwestia aborcji, przynajmniej jeśli chodzi o hasła, o deklarację podzieliła Polaków. To przy czym, jeśli nie przy obronie życia, na chwilę od tego odejdźmy, można dzisiaj zjednoczyć Polaków ze szczególnym uwzględnieniem też młodego pokolenia?
Dla młodych ludzi na pewno takim hasłem bardzo nośnym byłaby wolność, kwestia wolności osobistych. I tutaj tutaj ze zdziwieniem widzę postawy młodych ludzi, z których wielu opowiada się za przymusowymi szczepieniami, którym pasuje to, że można przyjąć do swojego organizmu nieprzebadany do końca preparat, który ciągle, przypominamy, został dopuszczony tylko warunkowo do stosowania i którego badania ciągle trwają. Niektóre z tych preparatów, które dzisiaj jako szczepionki podaje się milionom Polaków, będą badania nad tymi preparatami kończą się za rok, za kilkanaście miesięcy. Mówią o tym sami producenci, mówi o tym Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Medycznych w Warszawie na swoich stronach internetowych. Stąd jeśli mówimy o pewnym systemie bazowych wartości fundamentalnych, wobec których Polacy mogą być zjednoczeni, to mnie się wydaje, że właśnie jest kwestia wolności, kwestia samodzielnych decyzji wobec tak intymnych rzeczy, jakim jest własne zdrowie, własny organizm, własne ciało. Tak? Nagle się okazuje, że dla wielu Polaków nie jest to ważne, że poddają się temu eksperymentowi medycznemu, jakim są masowe szczepienia, ustawiają się w gigantycznych kolejkach na dworcach, stadionach, lotniskach, przyjmując szczepionkę z rąk felczerów, ludzi często nieprzygotowanych do tego. Szczepionki podawane są ludziom bez dokładnej czy takiej bardziej wnikliwej wiedzy, jeśli chodzi o ich stan zdrowia, ilość chorób, które przeszli, leki, jakie przyjmują na stałe. To jest w ogóle rzecz absurdalna i nagle powodem do tego jest, nie wiem, chęć wyjazdu za granicę albo taka niesprawdzona szeptanka, że być może nie wpuszczą nas do samolotu, jak się nie zaszczepimy. I ludzie bezrefleksyjnie idą do tego. Ten uwiąz takiej postawy wolnościowej i to zredukowanie swoich praw i na własne życzenie jest czymś zupełnie dla mnie niezrozumiałym. Ja należę do pokolenia, które przeżyło Solidarność, które miało odwagę w sytuacji reżimu, przymusu, terroru policyjno-represyjnego wyjść na ulicę, manifestować swoje poglądy, walczyć, budować struktury. To jedno z najpiękniejszych doświadczeń, jakie przeżyłem w życiu, jedno z najpiękniejszych doświadczeń w ogóle ludzkości w XX wieku, czy w drugiej połowie XX wieku. I nagle się okazuje, że w kraju, który wydał w którym ten wielki, potężny, wolnościowy ruch zaistniał, ruch, gdzie ludzie mieli odwagę upomnieć się o godność człowieka, o swoje prawa, o szacunek do drugiego obywatela, nagle się okazuje, że w tym kraju jest to możliwe, że gdzieś te kolejne pokolenia i całe całe potężne rzesze naszej wspólnoty, ludzie kompletnie nie zastanawiają się nad tym, tak?
Panie redaktorze, ale jednak w Polsce nie ma przymusowych szczepionek, chciałam tylko zaznaczyć. Jeszcze podsumowując kwestię tej tożsamości narodowej, kiedy Gdy pan redaktor spojrzał w przyszłość, kilka lat, co może być tym fundamentem tożsamości Polaków? Wiem, że w młodym pokoleniu na przykład pozycja Kościoła katolickiego drastycznie pada.
Zwykle z fundamentem społecznym jest na przykład szacunek do historii, świadomość swojej przeszłości, szacunek czy kult bohaterów i umiejętność nazwania tych, którzy ponieśli ofiarę albo mieli odwagę, czy zasłużyli się dla danej społeczności czy wspólnoty bohaterami, tym wobec tych, którzy nie stanęli na wysokości zadania, zdradzili, zachowywali się podle, też ocena ich postawy. Także umiejętność nazwania zdrajców i bohaterów, katów i ofiary w naszej historii jest też takim swoim fundamentem. Jeśli mamy jakiś szacunek do osiągnięć naszych przodków i postawę, postawy takiej akceptacji tego, co robili, no to, to i historia zawsze była fundamentem. Stosunek do naszych bohaterów narodowych był fundamentem. Z tym też nie jest najlepiej. Oczywiście żyjemy w kraju, w którym obok nas funkcjonuje cała masa ludzi dystansujących się wobec Kościoła albo tych, którzy w inny sposób jakby pojmują swoje wartości duchowe. Jednak patrząc właśnie na historię, dlatego zacząłem od historii, patrząc na historię, stosunek do, patrząc na naszą historię, rola Kościoła katolickiego, rola wielkich mężów stanu, jakim był prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński, jakim był Jan Paweł II, czy ksiądz Franciszek Blachnicki, męczennicy jak Maksymilian Kolbe, Jerzy Popiełuszko, no, tworzyli to takie wielkie fundamenty duchowe, takie punkty odniesienia na tej mapie drogowej historycznej, jaką mamy, i mapie duchowej, jaką mamy. W związku z tym wobec tych osób i ich nauczania określamy również własne postawy. To jest dla mojego pokolenia, ale również patrząc na moje dzieci, to jest też to jest taki punkt odniesienia. To jest ta kotwica aksjologiczna, która pozwala im podejmować dzisiaj wybory we własnym życiu. Jeśli pani mówi o młodym pokoleniu, owszem, znamy badania, które pokazują, że młode pokolenie w Polsce jest najszybciej laicyzujących się pokoleniem, zarówno w przestrzeni historycznej, jak i również na mapie świata. Obok Polski bodaj Japonia ma taki wzrost postaw, które dystansują się od wartości duchowych czy wartości religijnych. To jest ten kłopot, z tym powinniśmy sobie uświadomić i wobec tego się też określić, czy zostawiamy to tak, czy to jest coś, na co możemy akceptować, czy powinno być to takim alarmującym elementem refleksji.
Przypomnijmy wiek XVI, jeśli mówimy o historii Polski, gdzie był to wiek reformacji, była wtedy w Polsce niesamowita wolność religijna i protestanci z katolikami żyli zgodnie w jednym kraju, potrafili ze sobą rozmawiać. My też w telewizji Idź Pod Prąd walczymy o to, żeby Polacy ze sobą potrafili rozmawiać, bo okazuje się, że to jest coraz trudniejsze w naszym kraju. Niestety walczymy również o prawdę historyczną. Tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, w tym momencie pozwolę sobie przerwać naszą rozmowę, ale mam nadzieję, że niedługo do niej wrócimy. Bo jeśli chodzi o rolę Kościoła katolickiego w polskiej historii, czy stosunek do szczepień, czy do pandemii, to jednak mamy odmienne stanowisko, ale jesteśmy jak najbardziej za dyskusją, za wolnością słowa. Także serdecznie dziękuję za rozmowę. Był z nami Jan Pospieszalski.
Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Jest poniedziałek, 7 dzień czerwca. Witam w drugiej części programu Idź Pod Prąd na żywo. Przed chwilą wysłuchaliśmy, być może dla wielu z was, kontrowersyjnej rozmowy z redaktorem Janem Pospieszalskim. Zaraz przejdziemy do komentarza. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa, szczególnie tych, którzy byli z nami przez ostatnie 4 dni na 7. zjeździe telewizji Idź Pod Prąd.
I redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości Idź Pod Prąd. Witam cię również.
Dzień dobry państwu.
Dziękujemy za wasze głosy. Do nich przejdziemy pod koniec programu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Być może niektórym skoczyło ciśnienie, słuchając redaktora Jana Pospieszalskiego. On krytykuje rząd za jednostronną narrację w sprawie pandemii, za skazywanie nas na życie w izolacji przez wprowadzanie kolejnych lockdownów. Krytykuje również edukację zdalną. Czy według was krytyka rządu w wykonaniu Jana Pospieszalskiego jest zasadna, pastor Paweł Chojecki?
No najpierw to bardzo chciałem wyrazić wdzięczność redaktorowi Pospieszalskiemu, że zaszczycił naszą telewizję.
Po raz pierwszy.
10 lat temu to my byliśmy w jego telewizji, w jego programie. Kiedyś właśnie trailer filmu Krzyż z takim bardzo szerokim udziałem naszego kościoła pojawił się w programie Warto Rozmawiać. No i od tamtej pory tak mniej mieliśmy kontaktów. O, zobaczcie, ja tutaj taki troszkę młodszy jeszcze. Zresztą ty jeszcze prawie dzieckiem będąc. Tu moja żona Marzena, teraz widzicie ją na ekranie. Także cieszę się, że tutaj znowu spotkaliśmy się, że redaktor Pospieszalski przełamał tę zmowę milczenia tych mediów warszawskich.
Można powiedzieć, że jest taką ikoną tego prawicowego dziennikarstwa.
Tak, katolicko-narodowego czy katolicko-konserwatywnego.
Warto Rozmawiać, to okazuje się, że jest to program niewygodny i to zarządu Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej.
I jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie, to oczywiście w wielu kwestiach się różnimy. No, taka najbardziej dziwna sprawa to, że redaktor Pospieszalski pokazuje dobrowolność korzystania ze szczepień jako przykład zniewolenia. No, jak jest, sama tu zwróciłaś uwagę, przecież szczepienie jest dobrowolne, to jak ktoś nie chce, to porównywanie tego z Solidarnością troszeczkę nie na miejscu, ale to taka główna różnica, a bardzo wiele punktów wspólnych. Na przykład to, że rząd bardzo mocno zniszczył, można powiedzieć, gospodarkę przez głupie decyzje, często nieracjonalne i o którychśmy mówili, że taka zabawa, wańka, wstańka, zarażanie, bo przecież jeden z naszych ekspertów medycznych powiedział wprost, nie wiem, czy to profesor Gut, czy może któryś inny, tu mi pomóżcie, powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy zarażenia spadały, celowo zakażał Polaków, celowo otwierał...
Profesor Horban, ekspert rządowy, tak.
Ekspert rządowy, to także rozumiem,
Wyjawił strategię
takiego właśnie zarażania, kiedy rzeczywiście wskaźniki spadały, a potem kolejne lockdowny głupie i tak dalej, i tak dalej. Także tu pełna zgoda. Dalej rząd Prawa i Sprawiedliwości zniszczył zaufanie społeczne. No bo jeśli raz się mówi, że wirus niegroźny, potem, że bardzo groźny i tak dalej i widać, że tutaj interes wyborczy partyjny, a nie polski, nie gospodarczy, nie zdrowotny, jest kluczowy, to nic dziwnego, że Polacy stracą zaufanie nie tylko do tego rządu, bo to akurat najmniejszy kłopot, tylko do wszystkich rządów, ogólnie do władzy, że władza kłamie, władza...
My w telewizji Idź Pod Prąd krytykowaliśmy za tą niespójność w polityce walki z pandemią, w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak byliśmy za tym, żeby Polacy izolowali się, żeby chronili się przed chińską pandemią, a tutaj redaktor Jan Pospieszalski krytykuje rząd za jednostronną narrację w sprawie pandemii, za straszenie, za izolowanie.
Wzór Tajwanu tutaj był, nam cały czas przyświecał. No teraz znowu tam się trochę tym Chińczykom udało zakazić Tajwan i wzrost jest zachorowań, ale przez ponad rok naprawdę trzymali się dzielnie. Zobaczcie, teraz Chińczycy doprowadzili do kolejnego zakażenia i prowadzą politykę odcięcia Tajwanu od szczepionek. Nie? To jest, zobaczcie, jakie ludobójstwo komunistów chińskich, że zarówno Niemcy tu nakłaniają do niesprzedawania szczepionek, jak tam straszą też Japonię, która pewne tam chyba około miliona dawek przekazała Tajwanowi, teraz Stany Zjednoczone, ale w każdym razie Tajwan ma ogromny problem z dostępem do szczepień, ale tu postawa rządu Tajwanu zarówno w tym obszarze budowania zaufania społecznego, jak też i dobrowolnej dyscypliny, podkreślam, dobrowolnej dyscypliny, bo rząd wytłumaczył, jakie jest zagrożenie chińskim wirusem i Tajwańczycy, rozumiejąc to, stosowali się do tego. U nas nie było dobrej polityki informacyjnej, tylko zmienna, często głupia, fałszywa i tu redaktor Pospieszalski absolutnie ma rację. To doprowadziło do kompletnego niezrozumienia tych przeróżnych zakazów, lockdownów, noszenia maseczek i tak dalej. Do tego kompletna bezradność zradzenia sobie z propagandą komunistyczną w przypadku polskim, no zresztą może nie tylko polskim. Także rzeczywiście z tego wyszedł taki galimatias, którym już niewielu, tu głównie nasi widzowie, no to tam potrafią się w tym rozeznać, ale Polacy ogólnie są całkowicie otumanieni, jeśli chodzi o to, co jest prawdą, a co fałszem w sprawie chińskiego wirusa.
Cezary Kłosowicz, jakbyś mógł odnieść się do słów Jana Pospieszalskiego. Czy krytyka rządu jest zasadna w jego wykonaniu?
Krytyka, no w części tak, ale no tu bym w dużej części się też nie zgadzał z panem Pospieszalskim, między innymi w tym, że sam sobie przeczy, kiedy mówi, że ma być wolność, a jednocześnie krytykuje, że ludzie wybierają to, co akurat on uważa za zły wybór, bo chcą się zaszczepić. No jak ktoś się chce zaszczepić, bo chce gdzieś wylecieć, no to jego wybór. No, musi sam sobie ocenić, czy to dobre. Druga rzecz, krytykuje rząd za jednostronną narrację, kiedy ja bym krytykował właśnie za dwustronną narrację.
Wielostronną. Obrotową narrację.
A chciałbym, żeby rząd miał jedną narrację.
Miał pomysł.
Zbadał, jak jest, co będzie dobrze z tym zrobić i konsekwentnie to wprowadzał, a nie tak się wahał od jednego do drugiego, do trzeciego sposobu i przedstawiania właśnie wirusa jako raz już niegroźny, a za chwilę bardzo groźny, więc no, to druga rzecz. Bardzo mi się nie podoba to stosowanie tego takiego chwytu jakiegoś oratorskiego, eksperyment medyczny.
Czyli masowe szczepienia.
Że to jest eksperyment medyczny. Jakoś to jest tak stosowane, jakby to było jakieś straszne zło. I może często w dobrej wierze. Natomiast no co to jest eksperyment medyczny? Czy jak ja zażywam po raz pierwszy jakiś lek, no to przeprowadzam na sobie eksperyment medyczny. No można by to tak pewnie określić.
No, ale
pewnie
nawet
w słowniku by się to może znalazło na to. No według prawa, no to już nie jest eksperyment medyczny, bo już jest po kilku etapach badań klinicznych. To, co mówi pan Pospieszalski, że dalej trwają badania, to nie wiem, czy to jest źle, że zbierają firmy czy służby ochrony zdrowia dane o tym, jak dany preparat działa. No, do innych leków też cały czas zbierają dane, które już są wprowadzone. No tak to się robi. Są trzy etapy zwykle badań klinicznych. Jest wprowadzony preparat i dalej się jeszcze w czwartym tak zwanym etapie, już po rejestracji, dalej zbiera dane, czy on faktycznie działa w populacji tak, jak trzeba, czy jakieś dodatkowe skutki uboczne gdzieś się nie uwidoczniły. No i to jest raczej dobrze, a nie źle, że tak się robi. I to jakby był wprowadzony za 2 lata, no to i tak by dalej prowadzili te badania. No,
eksperymentem ciągle.
To jest normalna procedura, że ten czwarty etap jest już po rejestracji, kiedy jest już ten preparat w populacji. Tu jest, też poruszył to warunkowe jakieś wprowadzenie. To jest też no, procedura stosowana wobec leków, szczególnie na choroby, gdzie lek się pojawia po raz pierwszy, czy szczepionka po raz pierwszy. Nie chcemy, żeby chorzy musieli czekać ileś tam jeszcze lat na badania kliniczne większe, więc się wprowadza go trochę wcześniej.
Tu przerwę ci, że przecież środowiska prawicowe często podejmowały ten temat, że za długo właśnie te leki czekają w tych, można powiedzieć, okresach, gdzie nie wolno ich jeszcze podawać pacjentom, tylko są bardzo gdzieś wybiórczo stosowane w akademiach czy w takich ośrodkach uniwersyteckich. Ja pamiętam wystąpienia Korwin-Mikke, kiedy kilkukrotnie mówił, że powinno się ludziom pozwolić jeść nawet ziemię, że tak powiem, którą sobie naczerpią rękami koło siebie i nie powinno być, jeśli uznają, że to jest jakiś lek, czy to im do czegoś pomaga, to niech jedzą ziemię, a co innego, jak można zabraniać stosowania leków. No to zobaczcie, jak teraz spora część środowisk tych konfederacyjno-prawicowych zmieniła narrację. Wcześniej miała być wolność stosowania leków, że każdy odpowiada sam za kurację, którą przyjmuje. No a teraz jak szczepienie jest, to jest niewola. Ty się łapiesz w tym?
No jest dobrowolnie. No, gdyby był przymus, to bym rozumiał te wszystkie...
Ta wtedy
wszystkie,
co innego. Wtedy.
Ale jednak w tej narracji ciągle utrzymuje się, że to jest przymusowe.
Są badania, były badania na każdej z tych dopuszczonych szczepionek na kilkudziesięciu tysiącach ludzi przeprowadzone przez ileś miesięcy. Zbadano skuteczność, badano skutki ewentualne uboczne. Co ciekawe, w badaniu Pfizera na przykład działania, poważne takie działania niepożądane, czyli coś więcej niż tam ból głowy czy gorączka, wykazało 0,6% zaszczepionych i 0,5% tych, którzy dostali placebo, czyli prawie tyle samo w grupie kontrolnej.
Czyli widać, że zadziałały tutaj czynniki, że tak powiem, poza fizjologiczne, tylko stres.
Albo po prostu,
jakiś.
No mówię, jak jest 40 tysięcy ludzi, no to coś się tam komuś stanie też z innych powodów, nie tylko dlatego, że dostał szczepionkę. Także no, były te badania nawet na większej liczbie osób niż nie jeden lek przeprowadzone, wprowadzony do obrotu. Także no, nie można tu mówić w tym sensie o eksperymencie medycznym. No chyba, że mówię tak, rozszerzymy kwestię eksperymentu, że no, każdy będzie, no nie wiem, wypicie pół litra wódki, to też eksperyment medyczny.
Eksperymentuje tam cały czas.
No ale ludzie, jak ktoś chce, to może.
Do tej grupie
no. I to preparatem, że tak powiem, o udowodnionej szkodliwości.
Nadmiarze.
Widać, że w kwestii
tak jak wszystko, no,
pandemii, no w wielu punktach...
Każda substancja ma dawkę, która jest szkodliwa. No.
Z redaktorem Pospieszarskim się nie zgadzamy i program Warto Rozmawiać został zdjęty z ramówki po emisji kontrowersyjnego odcinka z dnia 12 kwietnia, gdzie Jan Pospieszarski krytykował rząd za wprowadzenie lockdownów i odniósł się do słów ministra Niedzielskiego, że nigdy nie wrócimy już do normalności. Nazwał to straszeniem. Czy według was to dobrze, że program Warto Rozmawiać został zdjęty póki co z ramówki TVP?
Ja myślę, że to sztuczny problem, bo to jest problem tego, że media są państwowe. Bo jakby sobie Polsat zdjął jakiś program, czy jakakolwiek, czy my byśmy sobie zjęli jakiś program, no to widzowie oczywiście mogliby mieć pretensje, no ale generalnie...
Nie byłoby to wydarzenie polityczne.
Generalnie tak. Opinia publiczna, no, czy wyborcy, no to nie mieliby tu jakiś... No, kto chce, to ma pretensje, ale nie byłby to problem państwowy. No a tutaj jest to problem państwowy, bo telewizja jest państwowa, czyli niby nas wszystkich, no bo nam zabierają na nią pieniądze. No i teraz jest problem. Nie wiem, mówię, gdybym ja miał decydować, no to bym nie zdejmował. No tak mogę powiedzieć.
Może będzie program Warto Nie Krytykować, zamiast Warto Rozmawiać. Pastor Paweł Chojecki.
Na pewno redaktor Pospieszalski ma ogromne zasługi dla tej prawej strony sceny politycznej. To przecież on w czasach Platformy i PSL-u właśnie przedstawiał, powiedzmy, ten pisowski, ale także mój wtedy punkt widzenia. To przecież na jego programy Warto Rozmawiać czekała cała Polska. To on przyczynił się w dużej części do przetrwania prawdy o Smoleńsku i do zwycięstwa PiSu później 2015-16. Także to jest człowiek bardzo, bardzo zasłużony dla Polski i dla też tej prawicowej czy pisowskiej, już no, tak mówiąc trochę brzydko, sceny politycznej. I tutaj banowanie go takie za jeden program, w którym się nie poszedł z tą rządową linią, uważam za działanie no, absolutnie takie niegodziwe. Nie tylko tam, czy to jest tam wolne media, czy nie, wiecie, podatnicy, nie podatnicy, tylko to pokazuje świństwo ze strony PiSu. To jest świństwo ze strony PiSu, nie? Że
ale może
takiego człowieka
w
ten sposób potraktowano.
O to, Polaków no, chronić przed taką narracją, że no, pandemii właśnie nie ma, pandemia
nie chroni.
Się kończy.
To jest, to skutek jest dokładnie przeciwny.
To wtedy kreuje się takiego bohatera antyszczepionkowców, czy coś takiego, ale to już właśnie, nie o to chodzi.
Tu pan Pospieszalski mówi, że jest jednostronna narracja, ale tego się nie tłumaczy, nie wytłumaczy się ludziom, jak no. jest, mówiąc, że nie można mówić inaczej, tylko trzeba im powiedzieć, wytłumaczyć, wyargumentować, wysłać do programu, nie wiem, ministra, czy rzecznika, czy kogoś i żeby powiedział, co tam ci ludzie mówią nieprawdziwego. Myślę, że bez problemu dałby radę.
Posłanka PiS Joanna Lichocka była oburzona, powiedziała, że będzie interweniować u prezesa Jacka Kurskiego. To kolejny raz, gdy coś takiego dzieje się w TVP. Niedopuszczalne przekroczenie granic, napisała na Twitterze.
No ale gdzie ta niedopuszczalność nastąpiła? No co on zrobił? Zabił kogoś na antenie, czy jak? No nie wiem, gdzie według pani Lichockiej...
Napisał, program atakujący walkę z epidemią, podważający politykę rządu w tej sprawie, podważający noszenie maseczek.
Ale przecież podważanie polityki rządu było wielokrotnie dokonywane przez wielu polityków i wielu ekspertów, no także rządowych. No także tutaj ten zarzut to jest w ogóle już dawno chybiony. Noszenie maseczek, w tym momencie już robienie sporu o noszenie maseczek rok temu, no to był już był sens, a dzisiaj no to już
ale to
praktycznie...
minister Szumowski podważał noszenie
maseczek. No to Czarek, masz dobrą pamięć, no i co ja ci zrobię, no. Ale dzisiaj za to karanie Pospieszalskiego, no to jest jakaś no, moim zdaniem aberracja. Tam panią Lichocką to może zostawmy, ale wystarczyło przecież, no jeśli rząd ma takie argumenty, myślę, że znaleźliby się specjaliści, którzy by obalili te tezy przedstawiane przez pana Pospieszalskiego czy jego ekspertów. Można było poprosić Pospieszalskiego, panie Janku, czy nie dałoby się, żebyśmy w następnym programie wystawili tutaj na przykład ministra Niedzielskiego, krasomówcę Suskiego, czy kogoś tam, nie? I żeby oni tam wyjaśnili. Może Lichocka niech wystąpi i powie wszystkim, jak należy myśleć i tak dalej. I w ten sposób można by było rozwiązać tę sprawę, myślę, z korzyścią dla wszystkich, nie? A tutaj myślę, że mamy do czynienia z coraz większą butą Prawa i Sprawiedliwości, coraz większą butą takich tych pisowców, którzy kiedyś byli w opozycji. Przecież ja pamiętam panią Lichocką, kiedy tam no, nic nie znaczyła w mediach.
Przypomnijmy,
tak,
że Zbigniew Ziobro, ówczesny europoseł, walczył o wolność słowa w Parlamencie Europejskim w 2011 roku, między innymi o program Warto Rozmawiać.
No i jeszcze pozwól, że dokończę tylko ten wątek tej buty, nie? Bo to jest kolejny tego przejaw, nie? Że ekipa pisowska wychowana w takim duchu kato komuny, że jest tylko jedna partia i jeden kościół, nie? Bo tutaj ta część bardziej katolicka no to ma taki dogmat w głowie wbity, że jest tylko jeden kościół, a reszta to sekty. Przecież właśnie tak telewizja publiczna, no zresztą jakoś Janek Pospieszalski nie protestował wtedy, ale to taki drobny przytyk, że ponad rok temu telewizja publiczna nazwała nas bez żadnego powodu, dowodu i tak dalej niebezpieczną sektą, nie? No będzie się z tego tłumaczyć, bo nie puściliśmy tego płazem. We wrześniu ma się odbyć pierwsza rozprawa przeciwko telewizji publicznej. Tam ma zeznawać właśnie pan Pereira, który przecież zna mnie osobiście, zna nas osobiście, a on takiego gniota, zobaczcie, wypuścił w eter. Czyli to jest ta część taka tego katolibanu, gdzie oni uważają, że jest tylko jeden prawdziwy katolicki kościół, a reszta to są sekty, którym jeszcze tam pozwalają jakoś egzystować, ale żeby tam na równych prawach, to im się po prostu w głowie nie mieści. A druga część to są komuniści, którzy uważają, że jest tylko jedna partia, nie? Jedna Polska Zjednoczona Partia Pisowska i kto przeciw PiSowi, no to już jest wróg, to już trzeba go zgnoić i zniszczyć. I właśnie taka to komuna, wszystko co najgorsze z katolicyzmu i komuny połączyło się razem, to jest katokomuna i właśnie ci ludzie dzisiaj rządzą w Polsce. Wyraził to bardzo jasno pan Brudziński ze Szczecina. Powiedział, że on się przed popaprańcami i hołotą nie będzie tłumaczył. Zobaczcie, jakie panisko nam wyrosło. Kim to jest pan Brudziński, że tak mówi o Polakach? Że są popaprańcy i hołota. Co on jest, jakiś błękitno-krwisty arystokrata z tysiącletnim rodowodem? chyba bulteriera, chociaż ta rasa nie ma tyle lat.
Wszystkich tych, którzy mogli poczuć się dotknięci.
Nie chodzi mi o to...
Zastrzegł, że mówi tylko do Platformy.
No to nawet jakby mówił do Platformy,
i podzielił
to
i tak
to nie jest właściwe, bo mówił do wyborców Platformy.
Szczególnie, że pytanie dotyczyło tego, co interesuje wszystkich. No.
Polaków, ale to pokazuje jego mentalność. To właśnie jest mentalność takiej pychy wynikająca, że to jest myślenie, jeden Kościół jest prawdziwy, i jedna partia jest jedyna prawdziwa i to jest nasza partia, nie? I to właśnie później, to się gdzieś tam wypsnie. Przecież drugi Łucuny, taki komandos polski. Nie wiem, czy mamy zdjęcie komandosa Terleckiego, jak się wybiera na Białoruś pokonać chyba tam, nie wiem, obalić tam coś, nie? To wiecie, co oni tam obalają. Można u Tymoteusza, mojego syna, na Twitterze zobaczyć to zdjęcie. To tak podpowiadam naszej ekipie technicznej. I towarzysz Terlecki, też przedstawiciel właśnie tego katokomunistycznego myślenia. Kiedy pani Cichanouska poszła do tego jakąś tam Trzaskowskiego, no to on robi już międzynarodowe halo, bo
napisał
dzisiaj...
Napisał na Twitterze, jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mitingu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników.
Czyli jaką? No to będzie, nie wiem, Łukaszenka?
Jakaś trzecia opcja.
Także ten komandos Terlecki już dzisiaj jest, można powiedzieć, sławę międzynarodową zdobywa. Też ślugę to sobie mógł zdjąć, wyjąć. O, tu już ma w ręku, zdaje się, papieroska. Tu już lepiej troszkę wygląda, ale tak przy okazji to zobaczcie. Czy oni w ogóle mają jakieś odrobinę jakiejś samokrytyki, rozsądku? Gdzież się tak przebrać?
Czarek,
dałbyś się o tak sfotografować? To jest jakiś, nie wiem, jak strach na wróble jeszcze normalnie. Co to jest w ogóle, nie? No zdjąłby se ten garnek z głowy, no już jak robi te zdjęcia. No, nie, no to jest kpina w ogóle. Ale ten człowiek no dzisiaj kompromituje Polskę z tego powodu, że pani, która reprezentuje dzisiaj opozycję białoruską, no chciała rozmawiać nie tylko z partią jedyną, prawdziwą i rządzącą, ale także z opozycją. I to już jest jej grzech i teraz on ją wysyła do Moskwy. Nie? No to jest właśnie to, co powiedział komandos Terlecki. To jest właśnie głos Moskwy, można tak powiedzieć. To jest właśnie życzenie Moskwy największe. Stąd no, już dzisiaj kpina polewka międzynarodowa. I zobaczcie, że dokładnie tego samego doczekał się redaktor Pospieszalski. Takiego potraktowania. Raczył powiedzieć coś, co myśli inaczej niż propaganda rządowa na danym etapie, bo jakby to powiedział gdzieś może w czasie wyborów, czerwiec, lipiec zeszłego roku, że tam maseczki niepotrzebne, to wtedy by był dobry, wtedy by jeszcze Duda go poklepał po plecach.
Jak twierdził premier Morawiecki. Pytanie do was, podsumowując sytuację, warto rozmawiać, co dalej z Janem Pospieszalskim i jego programem? Jakie są wasze spodziewania? Cezary Kłosowicz.
Ja bym panu Pospieszalskiemu radził, żeby olał tę telewizję państwową i gdzieś robił albo coś swojego, albo się przyłączył do kogoś, co robi coś rozsądnego, a nie liczył na te pisowskie... na tych pisowskich cenzorów, że tam go na chwilę znowu wpuszczą, a za chwilę jak powie coś nie tak, to znowu zamkną, bo to nie ma sensu żadnego. Pokazali ci ludzie, którzy teraz władają mediami państwowymi, kim są i o co im chodzi, i to nie ma sensu ich w tym wspierać.
Pastor Paweł Chojecki?
No tu nic dodać, nic ująć. No, zapraszamy, będziemy jeszcze częściej oczywiście Janka Pospieszalskiego zapraszać także do nas, ale tutaj pójście jakąś własną drogą jest chyba w tym momencie najlepszym wyjściem, no i tego mu życzymy. Chcemy, żeby właśnie media były niezależne od władzy, stabilne finansowo, jeśli chodzi o poparcie swoich widzów. Myślę, że Jan Pospieszalski z pewnością znalazłby odpowiednie grono widzów, jeśli by się zdecydował jakąś formę medialną uruchomić na takim stałym w stałym cyklu, już nie mówię telewizję od razu taką codzienną, ale jakiś stały program znalazłby wierne grono widzów i finansowo na pewno nie miałby przynajmniej dużo gorzej niż w telewizji publicznej. Także to jest, myślę, jakiś taki kierunek, który wszyscy rozsądni ludzie w Polsce powinni rozważyć. Media niezależne od władzy, czyli finansowane przez swoich widzów. I tu już my zaczęliśmy, to my pierwsi zrobiliśmy w Polsce taki eksperyment. Chwała Bogu się udał, dzięki wam. 1000 gitar, przypominam, to jest 1000 osób, wspiera naszą telewizję każdego miesiąca. Dziękuję każdemu bardzo serdecznie. To już trzeci rok robimy ten eksperyment. Potem inne telewizje poszły za tym przykładem. Nie bardzo się to niektórym udało. Słyszałem o takiej telewizji, która zbiera 8 tysięcy, a ma lokal w najlepszym miejscu w Warszawie. 8 tysięcy to na jeden pokoik tam by im starczyło. Znaczy, że mają ukrytego sponsora. No ale to już tam taka przypadłość różnych tych pseudomediów. Ale tu i Sekielscy próbują taką rzecz zrobić jakoś tam z pewnym sukcesem.
Telewizyjnych przenosi
Borek i spółka, ten, co takie teraz w internecie... Kanał sportowy. No to są wszystko właśnie tego typu.
Stanowski.
Zobaczcie, że to są właśnie takie na wzór telewizji Idź Pod Prąd inicjatywy, które rzeczywiście się przebiły, funkcjonują świetnie marketingowo, mają wyświetlenia. Redaktorowi Pospieszelskiemu tego samego życzę.
Mówicie o tym, że problemem są media rządowe i o to zapytaliśmy redaktora Janiny Jankowskiej o Polskim Radiu, ponieważ redaktor Jankowska jest związana z Polskim Radiem od 60 lat, a teraz została usunięta z komisji artystycznej i z jury konkursu imienia Jacka Stwory. Jest jego pomysłodawczynią. Teraz fragment naszej rozmowy. Czy należy zlikwidować media rządowe? Czy jest pani za likwidacją mediów publicznych?
Broń Boże, Jezu, w ogóle jak słyszę te słowa, to po prostu ciarki mi przechodzą przez plecy. Nie wolno. Nawet gdyby te media publiczne miały 30% wolności, to też warto, żeby były. Dlatego, że żadna organizacja prywatna nie obejmie tak szerokiego zakresu, żeby adresować swoje przekazy i dla dzieci, dla młodzieży, i jednak programy popularno-naukowe, edukacyjne i tak dalej, i kulturalne, one mają ogromne znaczenie. Oczywiście my jesteśmy skupieni na polityce, to zrozumiałe. To ten wciskanie się polityki do mediów przede wszystkim wyraża się w programach informacyjnych i w publicystyce. I ona taka się wydaje. I rzeczywiście, zwłaszcza w telewizji polskiej, to czasem to wygląda przerażająco. Ale oprócz tego nawet ta telewizja ma jednak kanały kultury, dokumentu, ma kanały, które są wartościowe i są potrzebne. Takie postulaty jak likwidacja TVP Info czy coś takiego. Trzeba zmienić, oczywiście. Jestem za tym, żeby zaorać, ale zaorać przede wszystkim wszystkich tych, którzy są w tej chwili odpowiedzialni za ten kształt na przykład telewizji polskiej i przy nowych fachowcach i przy wyborze nowego kierownictwa rozpocząć coś w rodzaju reformy telewizji.
To rzeczywiście
to jest zrozumiałe, ale czy to nastąpi teraz? Bardzo w to wątpię.
Redaktor Janina Jankowska mimo wszystko chce walczyć o media rządowe, media państwowe. Mówię, że to nie są media prywatne, dlatego powinniśmy walczyć o nie i walczyć również o wolność słowa. Więcej jutro w telewizji Idź Pod Prąd.
Ja bym chętnie posłuchał medium tworzonego przez panią Janinę właśnie prywatnie. Teraz naprawdę dość łatwo jest zrobić coś, kwestia tylko, czy ktoś będzie chciał tego słuchać, czy nie.
Mam nadzieję, że jutro skrzyżujemy szablę z redaktor Jankowską właśnie w tym temacie. ta niezależność na 30%. To mnie tak uderzyło, ale to zapraszam na jutro. Dzisiaj redaktor Pospieszalski jest gwiazdą naszego programu.
Redaktor Pospieszalski mówił, że również za rządów Prawa i Sprawiedliwości jest kłopot z wolnością słowa. Coraz więcej osób zdaje się to widzi. My w telewizji Idź Pod Prąd wskazujemy również na proces pastora Pawła Chojeckiego jako taki wielki, ogromny przykład tego, że coś nie gra w naszym państwie, że dziennikarz duchowny ma proces nie za konkretne przestępstwo, za konkretny czyn, ale za słowa. Więc moje pytanie...
Ja mam proces, jeśli mogę tu wejść w słowo, właśnie za powiedzenie słów prawdy o Kościele rzymskokatolickim i opowiedzenie słów prawdy o Andrzeju Dudzie. Zobaczcie, że kiedy ja ten proces mam, no to spora część środowisk katolickich, przecież ci, którzy złożyli ten donos na mnie, no to w większości to są właśnie tacy prawicowi katolicy gdzieś z Konfederacji, z Pobudki. Oni tam pana Brauna tak tam czczą, czy hołubią i tak dalej. No i tu ząg. Zobaczcie, że ja ten ząg, mówię o Rzeszowie, przewidziałem kilka dni temu. Starzy nasi widzowie stali, pamiętają, jak mówiłem, że tu ta katolicka część społeczeństwa chce narzucić cenzurę i zakazać krytykowania Kościoła rzymskokatolickiego. PiS chce zakazać krytyki władzy, żeby było tak jak na Białorusi, żeby wszyscy dziennikarze władzę chwalili, żeby się zgadzali z linią rządu, jak chce pani Lichocka, żeby był ład i spokój. Po coż tam ludziom mieszać w głowach i jakieś różne poglądy, żeby były w telewizji. No któż to w ogóle wymyślił, żeby różne poglądy telewizja mówiła? No to się nie da. No ja mówiłem, słuchajcie, jak wy będziecie zabierać wolność protestantom, czy tam ateistom, czy jakimś, nie wiem, antyklerykałom, będziecie ich po sądach włóczyć za krytykowanie Kościoła katolickiego czy władzy pisowskiej, to zaraz lobby, że tak powiem, lewicowe zacznie wam wytaczać procesy za na przykład mowę nienawiści, krytykę LGBT. Mówiłem to w zeszłym tygodniu. Masz, chyba kiedy była, w sobotę ta debata? Masz Rzeszów, sobota. Brown występuje w jakimś tam, nie wiem, Radio Z, czy co tam Radio jeszcze. I bach, on tam coś o LGBT, ci go ostrzeżenie. On tam coś o Niedzielskim psychopata mówi, że to jakiś psychopata czy coś, a oni go ban. No i a jeszcze nie wiadomo, czy mu ktoś w procesiku zaraz tu nie wystawi. Pamiętacie, jak ostrzegałem? Albo dajemy sobie wolność do opinii, wolność do głoszenia, ale wtedy można skrytykować i Kościół katolicki, i jego sakramenty, i jego bałwochwalstwo, i można skrytykować LGBT. To jest wolność, o którą my walczymy. Ale zobaczcie, że tej wolności nam się robi coraz mniej. Z jednej i z drugiej strony nas okrajają. Czy rzeczywiście chcecie w takim, nie wiem, Bantustanie, Katolibanie, czy innym jakimś nowoczesnym totalitaryzmie żyć?
Ja się zastanawiam, co będzie, bo dzień po twoim wyroku ma być, mają się zacząć Mistrzostwa Europy.
I co, się nie odbędą?
I czy, z tego czy na przykład, no, nie wiem jaki będzie wyrok, ale czy potem będzie można krytykować na przykład reprezentację Polski, bo ty masz o znieważenie niby narodu, właśnie, bo coś tam powiedziałeś
i
o niektórych Polakach.
Może tak być, bo jak ja powiedziałem coś o Lewandowskim, że taką komunistyczną firmę reklamuje, to właśnie redaktor Borek, który teraz poszedł na swoje. To on powiedział, że ja nie mam prawa krytykować Lewandowskiego. Ale tak nie wiem, dlaczego ja tego nie mam prawa. Ale to już...
Teraz mam nadzieję, że... Mam niedużą, ale jednak nadzieję, że reprezentacja Polski nie zagra tak, żebyśmy
nie
musieli bardzo krytykować. Ale załóżmy, że tak się stanie jak zwykle i na przykład ktoś przed telewizorem krzyknie, że co za patałachy ci Polacy.
Ale to będzie obraza uczuć sportowych.
To
podsumowuję. Widać, że sytuacja jest poważna. Nie mówimy tylko o blokowaniu, o wyrzuceniu z debat, ale mówimy już o procesach. To w takim razie, jaka jest wasza recepta na przywrócenie wolności słowa w Polsce?
Jest taka książka, którą reklamuję dość tu często, 46 sekund. Naprawdę polecam, niebawem ma być nowe wydanie i tam jest taka ciekawe rozróżnienie. Wolność słowa i wolność kłamstwa. I dzisiaj rzeczywiście ruska agentura, czy raczej można powiedzieć komunistyczna agentura, korzysta ze zdobyczy, można powiedzieć, protestanckiego Zachodu, bo to w Stanach Zjednoczonych, w państwie zbudowanym przez protestantów, najbardziej ta wolność słowa, i do dzisiaj zresztą jeszcze jaśnieje, że oni to wykorzystali do wolności kłamstwa. Nie? I tu rzeczywiście cywilizacja zachodnia teraz znalazła się na jakimś rozdrożu. Z jednej strony mamy wolności nasze pielęgnować, dawać im rozkwitać, dawać im funkcjonować, ale z drugiej strony nasi wrogowie, czyli komuniści, w to miejsce, korzystając z wolności słowa, wsadzają propagandę, dezinformację, czyli kłamstwo. Kłamstwo na ogromną skalę. Nie? I tu jest problem, szczególnie w mediach społecznościowych, no bo tam w mediach głównego nurtu to jeszcze jakoś tam, widzicie, od razu tam powiedział nie tak, no to już Pospieszalskiego ciapas wyrzucają, Lichocka już tam grzmi, urząd cenzury chce wprowadzać i tak dalej, nie? Myślę, że ten problem z poziomu takiego prawnego będzie jeszcze dalej bardzo, bardzo trudny do rozwiązania, nie? Bo to, co robi na przykład Facebook, co robi Twitter, cenzurę na pewne rodzaje wypowiedzi, na przykład do tej pory nie można było mówić, że to chińscy komuniści rozprzestrzenili koronawirusa, a teraz nagle można mówić. No i teraz Facebook już pozwala, nie? To są jaja, nie? My oczywiście mówiliśmy o tym od roku mniej więcej, pani Hania Szentu pierwsza u nas o tym mówiła. Dzisiaj prezydent Trump, czy dzisiaj w weekend, znowu na wiecu powiedział, że to wina chińskich komunistów, on ich rozliczy. Tylko przypominam, to taką petycję to myśmy do niego ze 100 tysiącami podpisów wystosowali gdzieś, nie wiem, koniec kwietnia zeszłego roku. Prezydencie Trump, to był koniec, wtedy trzeba było, miałeś wszystkie możliwości, wtedy trzeba było działać. Teraz są to niestety już tylko słowa, już musztarda po obiedzie. Oczywiście dobrze, że on mówi te słowa, bo to musi dopingować, w ten sposób dopinguje Bidena i jego ekipę i tak dalej, ale tu ogromny żal do Trumpa, że miał za sobą petycję, miał 100 tysięcy podpisów z całego świata. Powiedział tylko jedno przemówienie, a żadnych konkretów, nie? To zdecydowanie za mało. Zresztą dlatego przegrał wybory, o tym mówiliśmy wielokrotnie. Wracając do Polski, myślę, że w tym obszarze bardzo ważne jest, można powiedzieć, mówienie ludziom prawdy i uczenie ich samodzielnego myślenia. Uczenie ich rozpoznawania wiarygodnych źródeł od bezwartościowych, kłamliwych źródeł, nie? Kojarzenia faktów, wiedzy. To właśnie powinni robić prawdziwi dziennikarze. To robi telewizja Idź Pod Prąd. Zobaczcie, widzowie telewizji Idź Pod Prąd mają zawsze rzetelną wiedzę. Nie mówię tylko o wiadomościach Czarka, ale także o komentarzach, o innych programach, także popularno-naukowych. Pani Janowska powiedziała, że jak nie będzie, Jankowska powiedziała, że jak nie będzie telewizji publicznej, no to nie będzie programów tych popularno-naukowych i nie będzie programów dla dzieci. A u nas są dla dzieci, dla młodzieży i programy te naukowe czy popularno-naukowe. No to szpacznie, ale to jutro pogadamy. Także informowanie, uczenie samodzielnego myślenia. Ja jeszcze bym powiedział, kiedyś ludzie słuchali Słowa Bożego w biblijnych protestanckich kościołach. I dlatego społeczeństwa Zachodu były, bo już dzisiaj nie słuchają, no to już nie są, były takie mądre i tak odporne na kłamstwa. Zobaczcie, że komunizm praktycznie nie został przyjęty dobrowolnie przez żadne protestanckie państwo. Macie dowód.
Cezary Kłosowicz.
Myślę, że do tego trzeba dodać uczenie się oddzielania swoich emocji od faktów, czy rozpoznawania swoich emocji jakieś, i kontrolowania tego, czyli nie, że jakiś każdy impuls nas potrafi zaraz skierować w inną stronę, tylko że jednak, żeby chwilkę stanąć, troszkę ochłonąć i faktycznie zastanowić się, czy to, co mówi, to ma sens, czy to prawda, jakie to skutki tam może wywołać, czy jakie znam informacje, które może temu przeczą, albo to potwierdzają i tak dalej. Teraz jakoś tak ten nawał informacji jest coraz szybszy, coraz większy i może trochę trudniej to zrobić, ale da się i można sobie przefiltrować zwyczaje zdobywania informacji, nie siedzieć cały czas na przykład na tablicy gdzieś na portalu społecznościowym i wchłaniać, co tam każdy z tysiąca znajomych podrzuca, tylko tak no troszkę sobie jednak zorganizować to życie, że tak powiem, informacyjne. Myślę, że to no, trzeba zrobić i to państwo nas nie wyręczy. To każdy musi zrobić sam. To jak społeczeństwo, wielu ludzi w społeczeństwie tak zrobi, no to będziemy jako społeczeństwo i jako naród, jako państwo odporniejsi na tę propagandę, na, tak mówię ogólnie, czy na tę wojnę informacyjną. Tak jak mówi właśnie Xavier Messing, teraz już propaganda nie jest tak celowana, czy w ogóle działania wywiadowcze tylko w pojedyncze osoby, czy w coś, tylko w zmianę całego społeczeństwa, że już nie trzeba zdobyć polityka, tylko z tego społeczeństwa wyrosną tacy politycy, jacy się przydadzą. I taki Terlecki na przykład wcale nie musi być gdzieś tam przez agenturę bezpośrednio pobudzany, czy może po prostu jest efektem już takich działań. No, zresztą sam mówił, że był hipisem i tak dalej. Więc może...
jego głupota nie jest, że tak powiem, dedykowana, nie tylko jest wytworem pewnej powszechnej tendencji.
Tak, na przykład.
Czyli on się wybił najbardziej z mądrych.
A jeśli chodzi o sytuację w mediach, to być może ten głośny przykład redaktora Pospieszalskiego, czy tak jak w Polskim Radiu redaktor Jankowski, no wpłynie na Polaków w ten sposób, że zobaczą, że no nie ma co liczyć na media rządowe, że teraz czas po prostu na media niezależne, tak jak na przykład telewizja Idź Pod Prąd.
Tu jeszcze, żeby pokazać, że to, o czym mówimy, nie jest jakąś utopią, to właśnie społeczeństwo Tajwanu pokazało. Czyli 20-milionowe, duże, nowoczesne społeczeństwo, gdzie zarówno życie społeczne, jak i ekonomiczne, gospodarka, technologia są na najwyższym poziomie w świecie. Co ciekawe, nie jest uznawane jeszcze przez różne takie ONZ-owskie agendy, no ale nad tym Tajwańczycy też pracują. Niestety, no Polska im w tym nie za bardzo pomaga, że na społeczeństwo Tajwanu wygrało tę wojnę informacyjną z komunistami chińskimi. To jest dowód, że da się na poziomie całego społeczeństwa wypracować takie mechanizmy i takie zaufanie pomiędzy elitami a odbiorcami mediów czy odbiorcami działań rządowych, że cały naród wyszedł zwycięsko z tej opresji pomimo tego, że tam propaganda komunistyczna jest, można powiedzieć, zogniskowana, a jednak Tajwan się oparł, chwała Tajwańczykom.
A my, tak jak mówiliśmy, zakończyliśmy 7. zjazd telewizji i widzów Idź Pod Prąd i punktem kulminacyjnym naszego zjazdu była sobotnia debata Polska po chińskiej pandemii. Już za chwilę pokażemy Wam skrót, najciekawsze momenty tej debaty, całość na naszym kanale. Teraz jeszcze głosy od Was. Aleks, pan Pospieszalski uprawia tematyczny slalom. Jego wypowiedzi są niestety nieszczere. Fundament dla niego to Kościół katolicki z całym brudem wychodzącym z niego. Podniósł ciśnienie, para zagwizdała w uszach.
Nie, ja bym nie uważał, że jest nieszczery. Jest, można powiedzieć, myśli niezgodnie z tymi kanonami, które my przyjmujemy. No, mogę zaryzykować też twierdzenie, że myśli niezgodnie ze słowem Boga, ale wielu katolików myśli tak jak on, szczerze, nie? Także starajmy się walczyć z fałszywymi poglądami, a nie bądźmy tak szybcy w wyciąganiu wniosków, jakie są motywacje tego człowieka, no bo do końca nie wiemy, nie? Myślę, że redaktor Pospieszalski naprawdę wierzy w te katolickie różne teorie. Stąd mówi o nich tak szczerze, znaczy tak z poczuciem pewności. Co prawda już doświadcza, znaczy już dochodzi do niego, bo powołał się na badania, że polska młodzież, młode pokolenie najbardziej odrzuca religię dziadów, nie? Znaczy dziadów, mówię pradziadów, nie w sensie negatywnym, tylko swoich pradziadów, nie? Czyli religię katolicką w naszym w naszym wydaniu.
Ale wciąż wskazuje na Kościół katolicki jako ten fundament.
No bo katolicy mają to do siebie, że wpędzili się w taki ślepy zaułek. Twierdzą, że ich Kościół jest jedyny i prawdziwy. No i teraz cokolwiek by się nie działo, nie waliło, nie paliło, będzie papież, że tak powiem, taki jak Franciszek, będą zdrajcy biskupi, to oni będą mówić, ale to jest jednak Kościół Chrystusa, jedyny, prawdziwy i on musi, jest dobry.
Może połączyć Polaków.
Tak. I on jest dobry i tylko on może połączyć. No to są zaklęcia. Myślę, że redaktor Pospieszalski jest rozsądnym człowiekiem i będzie weryfikował te swoje fałszywe założenia na temat Kościoła Rzymskiego. No tu ciekawostka z debaty, zaraz wejdziemy. To nasi widzowie tutaj z rozbawieniem przyjęli komentarz posła Konfederacji Dobromira Sośnierza, który powiedział, że to protestanci zniszczyli Kościół katolicki. Ja się tylko uśmiechnąłem, mówię, a iluż tych protestantów w Polsce? To znaczy, że znowu ja jestem oskarżony. Marian Kowalski śmiał się w sądzie, no, że Chojecki chyba nie ma jeszcze takich zdolności, żeby zniszczyć chińskich komunistów poprzez rozpętanie wojny, a teraz Andrzej Sośniarz powiedział, że...
Dobromir.
Przepraszam, Dobromir Sośniarz, to byli obaj, także mi się mylą. Dobromir Sośnierz powiedział, że to protestanci zniszczyli Kościół katolicki, kiedy w Polsce ich jest jak na lekarstwo. Prawie, że nie ma protestantów w Polsce, ale jeden z nas, pastor Paweł Machała, powiedział, że bardzo mu się podobała ta wypowiedź Dobromira Sośnierza, bo to pokazuje właśnie wolnościowy charakter naszej telewizji. On mógł powiedzieć coś takiego u nas i wiedział, żeby go jeszcze zaprosimy, nie obrazimy się na niego, będziemy z nim dyskutować. No to takie wprowadzenie do tej debaty.
To rzeczywiście,
ale to jest
było
też to, co, o czym mówiłem, że trzeba umieć okiełznać emocje, żeby właśnie ktoś, pan Pospieszalski, który powie coś, z czym się nie zgadzamy, zaraz nie sprawiał, że ciśnienie przez uszy wychodzi. Spokojnie trzeba umieć przyjąć inny pogląd i powiedzieć na spokojnie, no ja się nie zgadzam, bo...
Ta.
Bo mam argumenty też.
Wiecie, właśnie o to chodzi. Kiedy ludzie reagują emocjonalnie w sposób przesadny na jakieś treści? Zwykle wtedy, kiedy ich pogląd jest bardzo słabo uargumentowany. Że oni nie są pewni swoich poglądów. Czyli wtedy, jeśli ktoś mówi poglądy przeciwne, no to zaburza ich
czują
fundament.
Się zagrożeni.
Czują się zagrożeni i reagują agresją. No to tak właśnie fanatycy religijni. To jest skrajność tego mechanizmu psychologicznego, o który opowiadam. Jeśli ktoś ma ugruntowane poglądy, ma argumenty, wie skąd się tego nauczył, wie skąd to wie i tak dalej, no to ze spokojem reaguje. No cóż tam traktuje tak, no ten jest jeszcze nieświadomy. Wiadomy, no tam trochę nie wie, o czym mówi, ale się stara, no to posłuchajmy, może mu pomogę dojść do prawdy, czyli reaguje z pozycji jak gdyby takiego, który chce pomóc dojść do prawdy, a nie złości się, że ktoś ma inny pogląd niż ja.
I Rafał Bąk, przymusem nazywają to przez ograniczenie wolności swobód dla niezaszczepionych. Można się nie zgadzać z zasadnością krytykowania szczepień i lockdownów, ale z drugiej strony należy też zachować rozsądek. I o to walczymy.
No to
w telewizji Idź Pod Prąd.
Widzowie telewizji Idź Pod Prąd, no to właśnie my gromadzimy takich ludzi. No i cieszę się z tego powodu.
I Małgorzata Anna, może pani Ewa Stankiewicz też się przełamie. No oczywiście zapraszamy do telewizji.
Ma zaproszenie stałe, wielokrotnie wysyłane. No niestety z jakiegoś powodu nawet nie raczej odpowiedzieć. No, stąd właśnie byłem taki bardzo wdzięczny Janowi Pospieszalskiemu, że zdecydował się tę zmowę milczenia przełamać. Chwała mu za to. Dziękuję, Janek.
I my w telewizji Idź Pod Prąd konsekwentnie uważamy, że warto rozmawiać, warto krytykować. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Za chwilę skrót z naszej sobotniej debaty Polska po chińskiej pandemii, a o 18:00 rozmowa z byłym ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Serdecznie zapraszam. O 19:00 serwis informacyjny, o 20:30 Biblia w czasie zarazy, wspólne czytanie Ewangelii Mateusza, jeszcze Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Sytkowicza. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci za udział.
Dziękuję tobie i państwu.
I Cezary Kłosowicz. Dziękuję ci
również.
Dziękuję,
do zobaczenia.
Dziękujemy wam za wasz udział i do zobaczenia.
dzisiejszej debacie podczas 7 już zjazdu telewizji Idź Pod Prąd postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak rząd Zjednoczonej Prawicy poradził sobie z gospodarką, ze służbą zdrowia oraz z relacjami ze społeczeństwem.
Posłów, lekarzy, dziennikarzy, a także naukowców i przedsiębiorców zapytamy, jak odbudować Polskę po pandemii.
Porozmawiamy o największych bolączkach trawiących system opieki zdrowotnej i propozycjach reform. Naszymi gośćmi będą zarówno politycy, jak i lekarze. Tymoteusz Chojecki, zapraszam na debatę.
Przede wszystkim, jeśli chodzi o pandemię, zostało ujawnione to, że właściwie my nie mamy systemu zdolnego do skoordynowanego reagowania, że służby, które są powołane do tego, aby z takimi sytuacjami sobie dawać rady, nie działają. Myśmy się nie walczyli z epidemią, myśmy się przed nią jedynie bronili.
Zobaczyliśmy jak w soczewce, jak na talerzu, że rzeczywiście bardzo brakuje nam rąk do pracy. Przypadało zbyt wielu pacjentów na zbyt małą ilość personelu medycznego.
Jak nie szanował rząd ludzi, jak lekceważył prawo, chociażby te zakupy respiratorów. I jeśli rząd zapewnił sobie bezkarność po tych swoich decyzjach, to musimy bardzo uważać, ponieważ jeśli pozwolimy władzy łamać prawo z powodu sytuacji wyjątkowych, to rząd na pewno zatroszczy się o to, żeby tych sytuacji wyjątkowych było bardzo dużo.
Kolejnym elementem, który wyszedł teraz w czasie tej epidemii, to kompletne nieinwestowanie służby zdrowia, specjalnie zakaźnictwa. Były pan minister opowiadał straszne bzdury na temat liczby zakaźników, oddziałów i tak dalej. Po prostu może sam tego nie wymyślił. Takie mu podsumowali urzędnicy jako tacy.
Jeszcze nie zgadzam się z tym, co powiedział profesor Simon w jego wypowiedzi, która dużo elementów było słusznych. No to, że głównym problemem jest niedoinwestowanie, bo głównym problemem jest zła organizacja.
Wydaje się, że chyba pandemia nie powiedziała ostatniego słowa. Chciałbym, żeby było inaczej. Chciałbym, żebyśmy mówili o końcu pandemii, ale obawiam się, że jeszcze powiedzieć o tym nie możemy.
Uważam, że mamy lepszy start na jesień niż mieliśmy do tej pory.
Jak rząd Zjednoczonej Prawicy radzi sobie z ochroną gospodarki przed negatywnymi skutkami pandemii chińskiego koronawirusa?
No, rząd Zjednoczonej Prawicy, tak zwanej, to ani Zjednoczona, ani Prawica tak naprawdę, przede wszystkim nie chroni gospodarki przed skutkami koronawirusa, tylko skutkami swojej własnej decyzji.
Polacy sobie radzą i myślę, że wbrew rządowi, bo wszystko tkwimy w takiej jednej wielkiej iluzji. Wydajemy obostrzenia różne, tam rygory i w nadziei na to, że słusznie lub niesłusznie, a że będą przestrzegane, Polacy tego nie przestrzegają, dzięki temu gospodarka idzie lepiej niż się wydawało.
Chciałem się też odnieść, jeżeli można, to dzięki właśnie tej zapobiegliwości Polaków, ich pracowitości, sumienności, rzetelności, ale też trochę i szarej strefy, bo trzeba też o tym prawdę powiedzieć.
Tylko żeby się nie okazało, że ten Polski Ład, który ma rozwijać gospodarkę i poprawić jakość życia wszystkich Polaków, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, no dla rolników będzie gwoździem do trumny, ponieważ mówiąc wprost, tam żadnych środków na rolnictwo nie ma.
Co według panów trzeba przede wszystkim zmienić w rządowym podejściu do gospodarki?
Moim zdaniem w rządowym podejściu do gospodarki trzeba by zmienić rząd, albo przynajmniej spróbować przekonać panów z rządu, że powinni zabrać swoje lepkie łapy od gospodarki.
Tak, muszę w dużej mierze zgodzić z tym, co powiedział tutaj przedmówca. Przypuszczam, że gdybyśmy żyli w stanie anarchii albo jakimś zbliżonym do anarchii, to efekty tego zwalczania epidemii byłyby lepsze niż w przypadku zarządzania centralnego przez rząd. Nie zgadzam się tutaj z tym, co powiedział poseł Kowalski, że to państwo powinno jakąś infrastrukturę w budownictwie inwestować. Nie, nic takiego. Nie powinno po prostu przeszkadzać w jej tworzeniu.
Mówiąc o budownictwie.
Tak, właśnie mają państwo minutę na odniesienie się do poprzedników i to już będzie ostatnia wypowiedź w tej pierwszej części. Prosimy, poseł Kołakowski.
Chciałem powiedzieć o budowie dróg, kolei. Miałem na względzie te aspekty infrastruktury. Natomiast jeżeli chodzi o budownictwo, nie chcę wspierać deweloperów. Należy wspierać budownictwo komunalne, jak również przyjmować plany zagospodarowania przestrzennego, tak żeby prywatni inwestorzy
budowali po najniższych cenach.
Przy takim doprecyzowaniu oczywiście drogi są infrastrukturą, którą państwo niestety musi budować, ponieważ tworzą naturalny monopol, w związku z tym tutaj się zgadzam.
Zgadzam się w pełni z tymi tutaj diagnozami. Ja jeszcze w swojej branży dodam, że to jest właśnie, zresztą też to było wspomniane, to jest program Nowy Ład, to program jak wydać pieniądze jeszcze pod szyldem działania niby humanitarnego, ratunkowego, a to będą różne deale, to będą różne przedsięwzięcia.
Jakie są według pana największe skutki społeczne pandemii w naszym kraju?
Znaczy przede wszystkim pokazała w Polsce i w Stanach Zjednoczonych to, że jesteśmy społeczeństwem bardzo podzielonym. Kiedy nasze społeczeństwa zostały poddane takiej presji wirusa, nastąpiła ich eksplozja. I taka, można powiedzieć, dosłownie eksplozja, no bo to były niezwykle eksplozywne ruchy społeczne.
Jakie są linie najpoważniejszych podziałów w polskim społeczeństwie, które powstały w czasie lub w wyniku pandemii i które z nich są wykreowane, a które są rzeczywiste?
Myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości niestety jest jakimś takim największym twórcą podziałów wśród Polaków w ostatnich latach. To się przerodziło w taki, można powiedzieć, podział PiS i antyPiS, nie? Że ten antyPiS wyszedł na ulicę. Tu też, można powiedzieć, Kościołowi katolickiemu się bardzo poważnie oberwało w ramach tych protestów. Rząd przez taką kompletnie nieczytelną i niezrozumiałą politykę. Raz lockdown twardy, straszenie, zamykanie wszystkiego, nawet lasów, parków, nie wiadomo tam czego jeszcze, a potem nie, wirusa nie ma, kampania, idźcie na wybory i tak dalej. No to przecież robią z nas idiotów.
W samym konflikcie nie ma nic złego, natomiast gorzej jest w momencie, kiedy ten konflikt tak bardzo polaryzuje nas.
Dla mnie dużo ważniejszym problemem niż zakopywanie podziałów jest szukanie sposobów na to, żeby w Polsce była wolność wypowiedzi.
To jest moim zdaniem bardzo wielki problem. Co zrobić, żeby próbować pokonywać podziały? No, tak patrząc sam na siebie, to myślę, że by trzeba było zacząć od siebie. Być może w ten sposób próbować wpływać również na innych.
Czy wy nie widzicie jakiegoś panaceum? Czy nie ma rzeczywiście rady na przykład na ten konflikt szczepionkowy?
Może być, że nie ma.
No, trzeba pamiętać, że wśród Polaków te podziały mają dwie przyczyny, naturalną i zewnętrzną. Polacy, że tak powiem, bardzo źle reagują na wszelki przymus i tu różni zaborcy, totalitaryści się o tym przynajmniej w poprzednich pokoleniach przekonywali. No, przeróżne agentury te podziały podsycają. Tu przez działalność Rosji była ogromna. Po pierwsze, to musimy sięgnąć do sumienia. Druga rzecz to budować takie miejsca, gdzie będziemy rozmawiać poza bańkami informacyjnymi.
Rozpoczynałbym taką, nazwijmy to, terapię narodową, albo skoro jesteśmy w waszej telewizji, można powiedzieć nawrócenie narodowe, od zwiększenia świadomości tego, kim jesteśmy i też to powinno wieść do tego, żebyśmy mogli odnaleźć poprzez refleksję w nas jakiś pokój.
Co powinno być tym fundamentem obecnie łączącym Polaków?
Wydaje mi się, że w tych warunkach, kiedy Polacy już stracili poczucie dumy z jakiejś z odrębności, tylko chcieliby być jak inni, chcieliby wszystko robić tak, jak już gdzieś indziej zrobiono, to trudno na tym coś zbudować, naprawdę.
Patrząc na naszą historię, rola Kościoła katolickiego, rola wielkich mężów stanu, jakim był prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński, jakim był Jan Paweł II, czy ksiądz Franciszek Blachnicki, męczennicy jak Maksymilian Kolbe, Jerzy Popiełuszko, no, tworzyli to takie wielkie fundamenty duchowe, takie punkty odniesienia na tej mapie drogowej historycznej, jaką mamy, i mapie duchowej, jaką mamy.
Kościół katolicki to też uważam, że już dzisiaj to na pewno nie będzie stanowił tu żadnego jakiegoś spoiwa. To jest jeszcze taka instytucja usługowa, która przez jakiś czas, szczególnie dla ludzi starszych, będzie świadczyła usługi zwane sakramentami, ale to już nie będzie żadne pole jakiejś identyfikacji dla szczególnie młodego pokolenia Polaków. Myślę, że jakaś wizja takiego dobrego państwa, takiego na wzór powiedzmy XIX-wiecznych Stanów Zjednoczonych, oczywiście z odpowiednimi tam modyfikacjami. Być może to by zapaliło młode pokolenie. Moglibyśmy tu urządzić naprawdę wspaniałe państwo, tak jak w XVI wieku. Wieczór siódmego zjazdu Idź Pod Prąd. Była okazja, żeby spojrzeć w przeszłość, żeby też zobaczyć, dokądśmy doszli. Jesteśmy świeżo po debacie. Kilku posłów, profesorów, dziennikarzy. W sumie 19 osób w ciągu 2 godzin, także też wielka sprawność naszej ekipy technicznej. Ale tak, warto sobie uświadomić, że to wszystko to są lata pracy. To nie powstało tak na zasadzie, że o, skrzykniemy się, zrobimy, obalimy flaszkę i tak dalej. Nie? Lata ciężkiej pracy, wyrzeczeń, czekania na sukces, na rozwój. I w tym kontekście chciałem zwrócić wam uwagę, jak trudno się coś buduje, jak trudno się coś konstruuje, razem organizuje, a jak łatwo się niszczy. Zniszczyć taką pracę można by bardzo łatwo, zresztą wielu już próbowało przez jakieś podziały, przez oszczerstwa i różne takie rzeczy. Tylko że niszczenie, ono nikomu korzyści nie przynosi. Że jakiś rozwój, jakaś wartość, tak jak na przykład ta debata, że ludzie z różnych stron mogli sobie porozmawiać, ludzie mogli zobaczyć, nasi widzowie, że można kulturalnie rozmawiać różniąc się. Że żeby do tego dojść, potrzebowaliśmy kilkunastu lub może trochę więcej lat pracy. Żeby to zniszczyć, wystarczy niekiedy kilka tygodni rozbijackiej roboty. Warto więc wysnuć stąd wniosek. Szanujmy to, że udało nam się coś zbudować. Chuchajmy, dmuchajmy na to, a nie próbujmy to przewrócić, rozsadzić czy zniszczyć. Bo owszem, zniszczyć może nam się udać, ale co będzie na tym miejscu?
Siódmego czerwca 1457 roku król Kazimierz Jagiellończyk wjechał triumfalnie do zamku w Malborku. Od roku 1454 trwała wojna polsko-krzyżacka, nazwana później wojną trzynastoletnią. Rozpoczęło ją powstanie zorganizowane przez tzw. Związek Pruski, skupiający szlachtę i mieszczan państwa zakonnego, większości narodowości niemieckiej. Gdy Związek opanował wszystkie miasta i twierdze poza Chojnicami i Malborkiem, zakon sformował armię złożoną z najemników czeskich i niemieckich. Armia ta rozgromiła polskie pospolite ruszenie pod Chojnicami i rozpoczęła odbieranie miast i twierdz. Zakonowi jednak skończyły się pieniądze i rozwścieczeni najemnicy okazali się skłonni sprzedać królowi polskiemu miasta, które obsadzili. Kazimierz Jagiellończyk wydał tzw. przywilej korczyński, w którym zagwarantował, że dygnitarze zarządzający daną ziemią będą zawsze pytani o zdanie przy podejmowaniu decyzji o jej przyszłości. W zamian za to szlachta zgodziła się na zapłacenie wyższych podatków. Wydał też tzw. wielki przywilej dla Gdańska, w którym zagwarantował, że Rada Miejska będzie miała prawo do obsadzania wszystkich urzędów świeckich i niemal wszystkich kościelnych w mieście, zezwolił miastu na bicie własnej monety i obiecał, że w promieniu 5 mil od Gdańska nie zbuduje żadnego zamku. W zamian za to Gdańsk udzielił mu pożyczki. Król zgromadził w ten sposób pieniądze i przekazał 660 kg złota komendantowi Malborka Oldrzichowi Czerwonce, a ten przekazał królowi Malbork. Zamek w Malborku pozostawał we władaniu polskim do pierwszego rozbioru i był jedną z królewskich rezydencji.